Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI przyjął prezydium Rady Konferencji Biskupich Europy.
O światowym spotkaniu kapelanów lotnisk cywilnych powie ksiądz Sławomir Kawecki, pracujący na co dzień na warszawskim Okęciu.
Tematem cyklicznej audycji Piotra Samerka będą rozmowy w Rzymie na początku roku 1946 kardynała Sapiehy.
26 kwietnia na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Benedykt XVI przyjął władzę Rady Konferencji Biskupich Europy, w tym jej przewodniczącego kardynała Petera Urde. Spotkanie z papieżem zakończyło trzydniową wizytę prezydium Rady w Watykanie. Złożyły się na nią rozmowy w sekretariacie stanu i innych dykasteriach.
Na konferencji prasowej w Radiu Watykańskim prymas Węgier oraz wiceprzewodniczący Rady kardynał Josip Bozanić i jej sekretarz generalny ksiądz Aldo Giordano poinformowali dziś o przygotowywanych wydarzeniach. Są wśród nich Europejski Kongres Wykładowców Wyższych Uczelni planowany na czerwiec w Rzymie oraz Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne, które odbędzie się we wrześniu w Sybinie w Rumunii. Mówiono też o formach współpracy między biskupami Europy i Afryki. Kardynał Erdő poinformował, że Benedykt XVI nie będzie mógł przybyć do Sybina, gdyż w tym samym czasie zaplanowana jest jego wizyta w Mariazell w Austrii. Pytany o treść dzisiejszych rozmów z papieżem potwierdził, że rozmawiano także o obronie życia i kryzysie demograficznym. Jako konkretny przykład pozytywnych działań Kościoła przytoczył akcję pomocy sierotom w Rumunii. Zdobyte tam doświadczenia wdrażane są obecnie w innych krajach, m.in. na Ukrainie i Węgrzech.
W Rzymie zakończyło się Światowe Seminarium Katolickich Kapelanów Lotnisk Cywilnych. Uczestniczył w nim ksiądz Sławomir Kawecki, kapelan lotniska Okęcie. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
4 dni obrad. Czego dotyczyły? Podsumujmy.
Zasadniczym tematem naszych obrad było zagadnienie, jak kapelani mają się znaleźć w tej nowej sytuacji, kiedy jest świat cały narażony na takie zagrożenia terrorystyczne i przede wszystkim, jak do tej pory radzono sobie w świecie. My w Europie na szczęście nie mieliśmy takich sytuacji i oby to się nie zdarzyło nigdy. Było to bardzo interesujące spotkanie, tak od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Tematy poruszane dotyczyły spraw, które działy się i oby się nie działy dalej.
To już jest perspektywa 6-letnia od tych ostatnich wielkich zamachów terrorystycznych. Proszę księdza, z perspektywy tych 6 lat, jaka odpowiedź kapelani jest najbardziej wskazana?
Kapelanie katolickie przede wszystkim mają służyć człowiekowi. My staramy się to robić w miarę naszych możliwości. Dotyczy to ludzi, którzy przeżywają jakiś niepokój, jakiś strach przed lataniem, jakieś problemy związane z tymi wydarzeniami, które dzieją się w świecie. Coraz więcej takich ludzi jest i wszelkie te zaostrzenia z jednej strony dają poczucie bezpieczeństwa i takiej pewności, ale z drugiej strony to, co się robi od strony technicznej, jest bardzo ważne, ale tak samo jest bardzo ważne to, co robi się od strony właśnie dialogu z innymi religiami, z innymi kulturami, bo w rzeczywistości terroryzm ma korzenie w nierównościach i społecznych, i w biedzie, i w różnych przyczynach politycznych, na które my nie mamy wpływu, natomiast mamy wpływ tam, gdzie ludzie z innych religii, z innych wyznań chcą dialogu i trzeba właśnie z tymi ludźmi ten dialog pogłębiać, prowadzić. Główna część naszego seminarium dotyczyła właśnie tych zagadnień, dialogu z innymi religiami. Dzisiaj trzeba powiedzieć otwarcie, bardzo często uważa się, że ataki terrorystyczne są związane z muzułmanami, ale przecież wiadomo, że nie można mieszać i utożsamiać Arabów z muzułmanami. Jest część religijna muzułmanów, która jest absolutnie przeciwko terrorowi, ale jest też część, która jest bardzo walcząca i bardziej się podszywa pod islam niż jest wewnątrz tego islamu.
To jest właśnie podpowiedź tematyczna zakończonego dzisiaj seminarium, dialog w kapelaniach lotniskowych jako odpowiedź na terroryzm. Doprecyzujmy, czy z terrorystami w ogóle można dialogować? O jaki dialog chodzi?
Z terrorystami się nie prowadzi dialogu, bo terrorysta jest nastawiony na to, że ma zrobić to, co ma zrobić i to nie jest partner do dialogu. Natomiast jest tak zwany klimat, który sprzyja terroryzmowi, pewne środowiska i z tymi środowiskami, które są bardziej otwarte na rozmowę, na dialog. Trzeba rozmawiać. Jest bardzo dużo inicjatyw na świecie, właśnie takich międzyreligijnych, dotyczących spotkania różnych kultur, religii, gdzie jest bardzo wielu ludzi, którym naprawdę zależy na tym, żeby nawzajem się szanować i żeby tworzyć inny klimat, kulturę pokoju, kulturę zrozumienia. Tylko niestety o terroryzmie wszyscy mówią, natomiast o tych działaniach jakoś się milczy albo mówi się bardzo mało.
To seminarium było seminarium światowym. Czy są w ogóle prowadzone jakieś statystyki? Czy wszystkie lotniska na świecie mają kapelanów? Ilu kapelanów w ogóle jest?
Większość lotnisk na świecie posiada kapelanie. Oczywiście w krajach, gdzie jest jakaś większa złożoność religijna czy wyznaniowa, tych kapelani jest wiele. To na przykład w Kairze są tylko muzułmanie na lotnisku, w Tel Awiwie jest tylko synagoga. W krajach katolickich zasadniczo jest kapelania katolicka i ewentualnie jakiś pokój czy miejsce, gdzie jest cisza, spokój, w którym może i pomedytować i spędzić ten czas na modlić się.
Przejdźmy zatem do waszego dnia codziennego. Ksiądz jest kapelanem na Okęciu praktycznie już prawie od 15 lat. Można powiedzieć, że w jakimś sensie tworzył ksiądz kapelanie, jeżeli chodzi i o lotnisko Okęcie i pomagał w rozwoju tych kapelani krajowych. Zmiany w ciągu 15 lat. Co się dokonało?
Kiedy przychodziłem na lotnisko Okęcie, była to dla nas nowa rzeczywistość i właściwie to, że udało się stworzyć kapelanie na lotnisku w Warszawie, było takim punktem odniesienia i bodźcem do stworzenia innych kapelanii. Dzisiaj mamy na wszystkich większych lotniskach w Polsce małe kaplice, ale one są tak samo w krajach postkomunistycznych, takich jak Czechy, Węgry, Niemcy Wschodnie. Tego wcześniej nie było. Nie możemy mówić, że to jest zasługa nasza tylko, ale myśmy byli tymi, którzy proponowali, którzy przyjmowali tych, którzy chcieli zobaczyć, jak to funkcjonuje. I myślę, że nasza kapelania w Warszawie jest taką matką wszystkich kapelani Europy Środkowo-Wschodniej. I jest to dla nas wielką radością, dlatego że te wszystkie relacje z innymi ludźmi na lotnisku i z innych lotnisk układają się bardzo dobrze i oby tak było dalej.
Z kaplic na lotniskach cieszą się księża, którzy gdzieś dalej lecąc mogą skorzystać, odprawić mszę świętą na przykład. To są miejsca zawsze otwarte, zawsze przygotowane do sprawowania liturgii. Ale chciałem zapytać o zwykłych pasażerów. Czy korzystają, jak korzystają, kto korzysta?
Największą liczbę stanowią grupy, które udają się na pielgrzymki. Dlatego, że są to grupy zorganizowane, które mają więcej czasu. Które mają mszę świętą, modlitwę, kaplicy. I jak ja mówię, że na naszym lotnisku mamy najwięcej pasterek, bo właściwie większość odlotów do Ziemi Świętej jest w nocy. Czyli właściwie te msze święte zaczynają się gdzieś tak w 9:30 wieczorem i kończą przed północą. I prawie to jest każdego dnia. Tutaj chciałbym podziękować wszystkim dyrektorom tych biur pielgrzymkowych za zrozumienie, za to, że przysyłają wcześniej wiadomości, żeby to wszystko zorganizować, no bo kaplica jest mała, może pomieścić około 60 osób, więc trzeba to wszystko zorganizować, ale ta współpraca układa się bardzo dobrze i myślę, że jest taka wzorcowa dla całej Europy tutaj. To są takie grupy zorganizowane, gdzie wiadomo, ile osób przychodzi, bo to są właśnie grupy z księżmi. A jeśli są takie grupy, które nie mają księży, no to proszą wtedy kapelana, żebym odprawił mszę świętą, czy żebym im towarzyszył, czy spowiadał, więc ja jestem zawsze do dyspozycji. Jeśli chodzi o sytuację z pasażerami, myślę, że każdy, kto już raz przyszedł do naszej kaplicy na lotnisku, jakoś ta kaplica ma taki magnes i przyciąga, więc nawet na chwilę, ale ludzie, którzy raz przyszli tam do tej kaplicy, wracają i to jest bardzo miłe i sympatyczne i daje radość z tego, że warto było to tworzyć i poświęcić temu kawałek życia.
Często wystawiona tam jest księga wpisów. Proszę księdza, jakiś jeden, drugi wpis zaskakujący?
Wpisów zaskakujących jest bardzo dużo, dlatego że po pierwsze, niekiedy jest zdziwienie, że takie miejsce jest i co więcej, że to miejsce pozwoliło komuś odkryć sens życia. Ktoś leci załamany, bo mu się tu wszystko w Polsce zawaliło na przykład. Mogę powiedzieć o takiej sytuacji, kiedy ktoś latuje, pracuje za granicą, zarabia pieniądze, wraca tutaj i nie ma do czego wracać. I wraca z powrotem na przykład do Ameryki, czy do Irlandii, czy do jakiegoś innego kraju. Nie wie, co dalej zrobić. Napracował się, taka sytuacja go zastała w Polsce i właśnie to przebywanie w tej kaplicy, w tym wyciszeniu, stało się na przykład bodźcem do tego, żeby po prostu nie dać się, żeby nie załamywać się, tylko iść dalej. I po jakimś czasie okazuje się, że ktoś wraca i wiele spraw w życiu się poukładało. To są fantastyczne wpisy. Poza tym wiele osób odnajduje tam jakiś spokój i najwięcej z podziękowań, że takie miejsce jest.
Blisko 15 lat kapłańskiej posługi to jest szmat czasu. Księdza, osobiste doświadczenie. Co to księdzu dało jako kapelanowi?
Jest to błogosławiony czas dla mnie, dlatego że przyszło mi być kapelanem za pontyfikatu Jana Pawła II. Był to czas, kiedy do Polski przylatywali, mogę powiedzieć chyba bez przesady, największe głowy tego świata, także sfer kościelnych i nie tylko. I bardzo często miałem okazję spotykać tych wielkich ludzi, którzy ze względu na Jana Pawła II przylatywali do Polski. Myślę, że to był taki czas błogosławiony, bo gdziekolwiek indziej bym pracował, nigdy bym czegoś takiego nie doświadczył. Mój poprzednik był 2 tygodnie na lotnisku i ówczesny arcybiskup warszawski poprosił mnie, żebym poszedł na lotnisko, to ja nie za bardzo wiedziałem, co mnie tam czeka i jak to będzie. Ale w jakimś duchu wiary powiedziałem tak, zgodziłem się i nie żałuję. Jest to też takie dla mnie potwierdzenie, że przez biskupa nie Duch Święty i ta propozycja to nie jest jakiś przypadek. I to jest wielkie doświadczenie. Myślę, że to są fantastyczne spotkania z wielkimi ludźmi, którzy przychodzą do kaplicy i którym towarzyszyłem na przykład przy przesiadaniu się z samolotu do samolotu, gdzie oczekiwali na następne połączenia. Myślę, że są wielkie odkrycia ludzi, których może nawet nie odkrywamy, ja mówię. To fantastyczne przecież spotkania i z obecnym papieżem Benedyktem XVI, kiedy jako kardynał miał przesiadki w Warszawie. Są niezapomniane też spotkania z kardynałem Macharskim, który jest świadkiem największych wydarzeń ostatnich lat. I myślę, że to jest człowiek niesamowitej duchowości, o której my tak mało wiemy.
Wielkie osobistości zawsze podnoszą, gdziekolwiek by się ich nie spotkało. Jakieś jedno wspomnienie z kapłańskiej posługi zwykłemu pasażerowi?
Jeśli chodzi o tych zwykłych i niezwykłych, mi chodzi o to, że danym było mi spotkać ludzi, którzy zaznaczyli mocno i mieli wpływ na wiele rzeczy, które działy się i dzieją w skali światowej. Bo zazwyczaj nasza posługa dotyczy pewnego wymiaru lokalnego. Nie dochodzi, że trzeba być niesamowicie w niebo wzięty, dlatego że się spotyka niesamowite osoby, które piastują stanowiska. Nie, chodzi o to, że to są ludzie najwyższej duchowości, ludzie, którzy swoją mądrością, duchowością odcisnęli wielkie piętno na świecie. Natomiast jeśli chodzi o takich ludzi, którzy jakiś zostawili wielki ślad w mojej pamięci, to myślę, że młody człowiek, który na przykład wraca z Litwy do Francji i tak sobie usiadł pod jedną ze ścian w środku kaplicy, myślałem, że przyszedł człowiek, który chce nam się przespać albo coś. A on był tak zbolały, bo dowiedział się przed samym odlotem, że w wypadku zginęła jego dziewczyna, z którą miała brać ślub chyba za jakieś 2 tygodnie. Tak doświadczony człowiek. Na początku ta rozmowa się mało kleiła, ale potem skończyło się tym, że ja odprawiłem mszę świętą za tą jego niedoszłą żonę. On czytał czytanie i zupełnie jakoś inaczej z tego lotniska odleciał. To jest doświadczenie, które dało mi dużo do myślenia, bo czasami tak pozornie patrzymy na człowieka i nie za bardzo wiemy, co w nim jest. Dopiero kiedy się zaczyna rozmawiać, kiedy słowo po słowie dochodzimy do istoty, wtedy jest taki wielki respekt dla tego człowieka. Bo okazuje się, że to są ludzie, którzy bardzo są dzielni w życiu i łaska Boża też ich jakoś spotyka do tego, żeby przenieść takie trudne momenty.
Jeśli ktośkolwiek ze słuchaczy miał wątpliwości, po co są kapelani na lotnisku, to chyba w tym momencie one zostały rozwiane. Proszę Państwa, przypomnijmy przy okazji zakończonego w Rzymie Światowego Seminarium Katolickich Kapelanów Lotnisk Cywilnych. Naszym gościem był ksiądz Sławomir Kawecki, kapelan Okęcia z Warszawy. Dziękuję.
Bóg zapłaci.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Rzymskie rozmowy Sapiehy. W połowie stycznia 1946 roku nadal nie było wiadomo, czy metropolita krakowski przyjedzie na konsystorz. Ambasador Papé był zdania, że raczej tak, gdyż nie sądził, aby władze w Warszawie ośmieliły się temu przeszkodzić. Organizacją oczekiwanego pobytu Sapiehy w Rzymie interesował się sekretariat stanu. Monsignor Montini osobiście zwrócił się do polskiego ambasadora, mimo braku potwierdzenia przyjazdu, aby ambasada zajęła się zapewnieniem odpowiedniego lokum i środków komunikacji dla nowego kardynała. W istocie Polska placówka już wcześniej postarała się, aby Sapieha zamieszkał na czas pobytu w Wiecznym Mieście w Papieskim Instytucie Polskim, a w porozumieniu z generałem Andersem zabezpieczyła też samochody, pożyczając je z drugiego korpusu. W związku z planowanym konsystorzem sekretariat stanu odczuwał pewne zakłopotanie z powodu obecności ambasady polskiej, która reprezentowała rząd nieuznawany przez większość państw. Dał temu wyraz monsignor Montini w rozmowie z ambasadorem Papé 12 stycznia, który relacjonował ją w raporcie do Londynu dwa dni później. Polski dyplomata miał wrażenie, że Montini starał mu się sugerować, aby nie był obecny na konsystorzu, unikając tym samym niezręcznych sytuacji. W odpowiedzi Papé podkreślił, że jako reprezentant legalnej Polski nie ma prawa uczynić nic, co byłoby niezgodne z charakterem jego misji. Takim zaniedbaniem byłaby nieobecność na konsystorzu publicznym. Zapowiedział, że zamierza na nim zająć miejsce należne ze względu na datę akredytowania. Montini przyznał rację, ale jednocześnie zwrócił uwagę, że otwarte kontakty metropolity krakowskiego z ambasadą mogłyby mu utrudnić jego dalszą działalność w Polsce. Z dalszej części relacji Papé wynikało, że Watykan bał się, iż kontakty Sapiehy z przedstawicielstwem rządu londyńskiego i drugim korpusem będą źle odebrane przez rząd warszawski i negatywnie wpływać na sytuację kościoła w Polsce. Dlatego Watykan rozważał różne warianty, aby zminimalizować potencjalne ogniska kontrowersji protokolarnych. Dopiero 25 stycznia sekretariat stanu otrzymał oficjalne potwierdzenie obecności kardynała Sapiehy na konsystorzu. Jednak w opinii polskiego ambasadora Watykan tak bardzo obawiał się komplikacji natury politycznej, mogących wyniknąć z udziału w konsystorzu publicznym i kardynała, i ambasady polskiej, że w skrytości ducha wolałby, aby metropolita krakowski nie przyjechał. Konsekwentnie też dawał do zrozumienia ambasadorowi, aby uczestnictwo ambasady w uroczystościach było możliwie najbardziej dyskretne. Kardynał Sapieha przybył do Rzymu na początku lutego z salonką, którą oddał mu do dyspozycji rząd warszawski i zamieszkał w Papieskim Instytucie Polskim przy Via Pietro Cavallini. Ambasador Papé złożył mu tam długą wizytę 11 lutego 1946 roku, podczas której powspominali dawne czasy i wspólnych znajomych. Sapieha opowiadał o sytuacji w kraju. Zwrócił uwagę, że nowe władze nie są przygotowane do rządzenia. Ze smutkiem przyznał, że to, czego nie udało się zrobić Niemcom w ich głupocie i okrucieństwie, powiodło się bolszewikom. Podzielili naród. W zamian ambasador zrewanżował się przedstawieniem stosunków panujących w kurii rzymskiej i poruszył kwestię drugiego korpusu, podkreślając na zakończenie, że samo jego istnienie jest protestem przeciwko temu, co zrobiono z Polską. Przedstawił też prośbę generała Andersa o spotkanie z metropolitą, która została przyjęta. W depeszy nadanej 20 lutego Papé informował rząd polski w Londynie, że stosunek kardynała do obozu Polski Walczącej rozwija się pozytywnie i pomyślnie dzięki jego nieustraszonemu stanowisku. Dalej czytamy. Kardynał rewizytował mnie w ambasadzie, po czym przyjął u siebie generała Andersa. Przyjmuje ogromne ilości zgłaszających się Polaków, w tym dużo wojska. Obecność ambasady i dowództwa drugiego korpusu nie wzbudziła u niego żadnych wątpliwości. Kardynał myśli tak jak my, a choć mówi o potrzebie ostrożności, to de facto jej nie zachowuje. Jest przeciwny powrotowi wojska do kraju i mówi to wyraźnie. Papé, który w związku z pobytem w Rzymie kardynała Sapiehy miał częstsze niż zwykle kontakty z sekretariatem stanu, usłyszał tam przy okazji rozmów kolejne potwierdzenie, że Stolica Apostolska uznaje Polskę, którą to właśnie on reprezentuje. W następnym odcinku opowiemy o przebiegu konsystorza i komentarzach, jakie mu towarzyszyły.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasze spotkanie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.